Gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący też Komisji Weryfikacji do spraw reprywatyzacji. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże, ojcze.
Mamy podsumowanie kampanii. Jak przekonać nieprzekonanych i nakłonić też wyborców, by pójść na wybory?
Ojcze, sytuacja wygląda tak, że sondaże pokazują, że plus minus jest remis. Jeżeli my się wszyscy nie zmobilizujemy i nie pójdziemy głosować, to może się okazać, że to będzie pierwsze zwycięstwo Koalicji Europejskiej czy Platformy Obywatelskiej, które może dać im potem zwycięstwo w wyborach jesiennych, parlamentarnych, które będą bitwą o wszystko. Nie możemy na to pozwolić. Po pierwsze, nie możemy dzielić głosów, nie możemy wybierać mniejszych ugrupowań, nawet jeżeli czasem coś nam się tam u nich może podobać. Musimy być i musimy iść głosować. To są bardzo istotne sprawy, bo inaczej Grzegorz Schetyna i ci wszystkie te lewackie środowiska będą się cieszyły, te, które chcą niszczyć Kościół i tak dalej. Tutaj nasza bierność może spowodować, że oni wygrają. Jest naprawdę jakby fundamentalna bitwa. Chodzi o to, żebyśmy nie tracili z pola widzenia tego, co jest najważniejsze. Dzisiaj jest bardzo dużo wrzutek takich PR-owych, specjalistów od PR-u, pokazujących, że jakieś małe, nieistotne rzeczy, czy nawet błędy obozu władzy mają być kluczowe. Nie. Kluczowy spór jest gdzie indziej. Kluczowy spór jest o to, czy Polska znów będzie państwem, które jak łup jest okradane przez różne grupy przestępcze, jak było za czasów Platformy, czy Polska będzie silnym państwem, które buduje wspólnotę narodową, prawdziwą wspólnotę narodową opartą o instytucje rodziny. Bo ja jestem przekonany, że jeżeli Platforma dojdzie do władzy, to po prostu odbierze te wszystkie programy socjalne. Nawet jeżeli oni będą chcieli je kontynuować, to oni po prostu nie potrafią rządzić. To jest jakby sprawa kluczowa do tego, że każdy może sprawdzić. W 2015 roku, jak Platforma oddawała władzę, to budżet był taki minus 50 miliardów deficytu plus 150 miliardów zebrane z OFE, czyli prawie 200 miliardów brakowało w budżecie. Ani mieli programu 500+, nie mieli, mieli zwiększony wiek emerytalny. My w zeszłym roku mieliśmy deficyt nie 200, tylko minus 10 miliardów z programem 500+ i innymi programami socjalnymi. To jest jakby kwestia tego, żeby...
A nie boi się pan, że Polacy też patrzą tak, że pewne rzeczy już mamy, bo Prawo i Sprawiedliwość dba o to, te programy 500+, czy inne dla niepełnosprawnych. Już teraz 500+ na pierwsze dziecko, cały czas kwestie mieszkań, bo to też taki nowy start, dobry start dla młodych, gdy słyszymy, że za mieszkanie i za metr, prawda, 1000 złotych. Czy Polacy teraz nie popatrzą, że potrzeba nam jeszcze innych rzeczy, innych walorów? Kwestia też tej takiej empatii, prawda, tych, którzy przeżywają na przykład teraz problemy, bo taką empatię można zyskiwać, nie wiem, nawet na wałach przeciwpowodziowych, a tam są realne też problemy, kluczowe problemy dla tych, którzy no, mogą stracić wiele, nawet wszystko, cały swój dorobek, bo woda to może zabrać.
Ma ojciec oczywiście rację i to są również... jednych i drugich. No w tej chwili okazało się, że Grzegorz Schetyna nawały i robią sobie tam spoty wyborcze, gdzie ludzie tracą dorobek. No to jest po prostu gigantyczny skandal. Natomiast z drugiej strony mamy polityków Zjednoczonej Prawicy, która walczy każdego dnia o to, aby pomagać, wykorzystać wszystkie możliwe siły państwa do tego, żeby ratować ludziom dorobek. I na przykład każdy powinien robić w swoim obszarze to, co może robić. Ja na przykład jestem odpowiedzialny za system penitencjarny i za służbę więzienną. Już udało mi się wygenerować blisko 500 skazanych pracowników służby więziennej do pomocy w trudnych sytuacjach. To od lat nie było jakby tyle osób właśnie z tego systemu gotowych do pomocy, do wzmacniania wałów i usuwania skutków powodzi. Dlatego jeżeli państwo chce, to potrafi być sprawne. Jeżeli ma ludzi, którym naprawdę na tym zależy, albo oczywiście można wybierać polityków Koalicji Europejskiej, które właśnie teraz kręcą sobie spoty na wałach wyborcze. No po prostu naprawdę skandal, brak wyczucia empatii i nie możemy, moim zdaniem naprawdę nie możemy pozwolić na to, żeby ci ludzie, którzy tyle siły poświęcili, żeby niszczyć Kościół, żeby tak obrażać Kościół, żeby obrażać wszystko, co najważniejsze, Polskę, czy to nienormalność od tego, gdzie wszystko zaczynało. Ja przypominam Donalda Tuska i nie możemy pozwolić na to, żeby oni w niedzielę świętowali. Naprawdę musimy być zmobilizowani i pójść do tych wyborów. Ja startuję w województwie świętokrzysko-małopolskim. Ja widzę tutaj wśród ludzi naprawdę dużą mobilizację wyborczą. w pierwszej kolejności oczywiście zależy, w pierwszej kolejności najwięcej swojego czasu poświęcam na to, aby codziennie prowadzić narady ze służbami i wysyłać poszczególne grupy ludzi do tego, żeby pomagali przy usuwaniu skutków powodzi. Natomiast drugim elementem takim ciągle istotnym w rozmowach pomiędzy mieszkańcami tego terenu to są elementy związane z wymiarem sprawiedliwości. Nie ukrywajmy, Parlament Europejski w najbliższych, teraz i w najbliższych latach będzie miejscem, gdzie będzie się toczyła debata o prawo Polski do reformowania własnego wymiaru sprawiedliwości. Ja dlatego chcę do Parlamentu Europejskiego, bo kto ma bronić naszych racji, jeżeli nie osoba, która współtworzyła tę reformę, a ja naprawdę nie będę się bał jakby walczyć z tymi wszystkimi Timmermansami i tak dalej. Ja będę się biło o to, żeby przez najbliższe lata reprezentacja Polski była odważna, bo to jest jakby bardzo ważne, jest odważna. My mamy listę, która jest bardzo bogaty wybór na liście Zjednoczonej Prawicy w Małopolsko-Świętokrzyskim. Na miejscu pierwszym jest jakby pani premier Beata Szydło, którą ja bardzo szanuję i zawsze broniłem i tak dalej. Ja startuję z miejsca trzeciego, jest wielu innych bardzo dobrych kandydatów, ale w mojej ocenie pani premier i tak ma już zagwarantowany rekordowy wynik. Uważam, że będzie miała świetny wynik, bo jej to się należy. Natomiast głosy na mnie to są głosy, gdzie może być walka o czwarty kluczowy rekordowy mandat, który może dać zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy również w całym kraju. Dlatego ciągle zabiegam i ciągle walczę o to. Będę dzisiaj do 24 i teraz wyjeżdżam z województwa małopolskiego i potem jadę do województwa świętokrzyskiego. Przekonywać, żeby oddawać głosy na Zjednoczoną Prawicę.
Panie ministrze, a jak kwestia kodeksu karnego teraz w Senacie? Nowelizacja kodeksu karnego zaznacza kary za przestępstwa związane z pedofilią. Ta nowela w jaki sposób była krytykowana przez środowisko adwokackie? Artykuł 212, tak. Kwestia tak. Dyskryminacji, zniesławienia.
Tak, bo to jest w ogóle fundamentalny spór w Polsce kolejny, gdzie państwo możecie rozstrzygać w tych wyborach, dlatego że z jednej strony jak polskie państwo wyglądało do tej pory. System wymiaru sprawiedliwości był utworzony niestety w dużej mierze przez doktrynę kształtowaną przez Szkołę Krakowską, która była wyjątkowo liberalna i pobłażliwa dla przestępców. No i ostatnie dane są szokujące. To znaczy, jak rozmawiamy na przykład o przestępstwach pedofilskich, to okazuje się, że 50% kar za przestępstwa pedofilskie jest orzekane w zawieszeniu. Te kolejne za gwałty, również duża grupa kar jest orzekana w zawieszeniu, a kolejna grupa to jest 2 lat pozbawienia wolności, gdzie pokój zazwyczaj osoba wychodzi z zakładu karnego. Znaczy to są żarty, a nie kary. Również bardzo niskie wyroki za zorganizowaną przestępczość. Naprawdę najwyższy czas wziąć szarpę cuplami, dlatego przygotowaliśmy nowelizację kodeksu karnego, która spowoduje, że będzie program zero tolerancji dla przestępców i naprawdę przestępcy i ci, którzy dopuszczają się zgwałcenia małoletnich i ci te zorganizowane grupy przestępcze, mordercy będą na wiele lat trafić do więzienia i nie ujrzą wolności.
A nie jest prawdą, panie ministrze, że to są takie zmiany wprowadzane na prędce, jeżeli chodzi o kodeks karny, nie są poważne zagrożenia oparte na ogólnym wrażeniu takiego chaotycznego pośpiechu w ich uchwaleniu?
Oczywiście, że nie. I to jest to, że jakby czepia się, że wiele osób czepia się jakby małych, drobnych tam fragmentów technicznych, moim zdaniem pokazuje najlepiej, że nie potrafią podnieść dyskusji, jeżeli chodzi o sprawy fundamentalne. Czy po prostu w Polsce przestępcy mają dostawać tak wiele kar w zawieszeniu, czy mają na wiele lat trafić do więzienia? To jest jakby spór fundamentalny. Dlatego to nie jest prawda, że ten projekt był robiony w pośpiechu. On prawie rok temu był przedstawiony. Wszyscy się na jego temat wypowiedzieli, ci przeciwnicy i zwolennicy. I najwyższy czas przechodzi do działań. I przyszedł czas i dlatego został ten projekt uchwalony dzisiaj w Senacie. Mam nadzieję, że zakończymy już pracę nad tym projektem. I powiem państwu, również w tym zakresie będzie silniejsze. My oczywiście jakby wszystko, co ja mam takie doświadczenie, że za każdym razem, kiedy przychodzę do Sejmu z jakimś projektem Ministerstwa Sprawiedliwości, szczególnie tym, które zaostrza kary za przestępstwa, to zawsze jesteśmy w szambu krytykowani. Cokolwiek nie zrobimy, to jest źle. Tak samo było, jak do Sejmu przynosiłem rejestr pedofilów. A potem się okazuje, że wielu dzieciom dzięki temu udało się pomóc, bo na przykład dzięki temu rejestrowi rodzice rozpoznali w jakiejś instytucji publicznej osobę skazaną za pedofilię. Tak to było tym.
A ten rejestr ma objąć wszystkich, czy nie wszystkich? Bo też można być taki na scenie politycznej jest dosyć duży poziom. Niektórzy nawet nie głosują, wstrzymują się, nie chcą tego tematu wziąć pod uwagę, a mówią wam, że ta nowela to pozory poprawy w sprawie pedofilii.
No to dlatego, bo oczywiście no, to są osoby, znaczy te osoby dzielą się na 2 grupy. No, jedna grupa wie, za czym głosuje i nie chce po prostu wyższych kar. Chcą, żeby to było dalej pobłażliwe dla przestępców, no ale oczywiście jakby druga grupa ludzi, która posłów, którzy po prostu nie czytają tego, za czym głosują i potem opowiadają takie panie ludzi.
A udała nam się reforma sądownictwa, czy też nie? I taka sprawa wycofywania się, sprawa praworządności w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Jaka będzie przyszłość tego?
Ojcze, to sytuacja wygląda tak, że jeśli chodzi o sądownictwo, to wiele rzeczy się udało już zrobić, ale wiele rzeczy jeszcze jest przed nami. No niestety w tej chwili wygląda to tak, że za każdym razem, kiedy uda nam się zrobić 3 kroki do przodu, jeżeli chodzi o sądownictwo, to przychodzi ktoś z Komisji Europejskiej, czy tam z instytucji europejskiej i każe nam zrobić 2 kroki do tyłu. No i właśnie dlatego kandyduję do Parlamentu Europejskiego z miejsca trzeciego na liście Świętokrzyska Małopolski, żeby tych spraw wypilnować na miejscu, dlatego że zdecydowaliśmy, że jedna osoba z kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości musi być w Parlamencie Europejskim, żeby pilnować spraw reformy i przedstawić nasze argumenty już silne tam na miejscu, bo inaczej to, co robimy w Polsce, to będzie trochę w wielu obszarach syzyfowa praca, ale wracając do tego, do tych rzeczy, które się udało. No udało się wiele. Na przykład w Sądzie Najwyższym jest wiele nowych ludzi, no chyba 1/3 nowych ludzi, bo moim zdaniem dużo obiektywniejszym spostrzeżeniu na tę sytuację. Skarga nadzwyczajna, co się okazuje? Ostatnio okazuje się, że Sąd Najwyższy po skardze prokuratora generalnego odkręcił skandaliczną sprawę sprzed prawie 20 lat, czyli sprawę, gdzie wszyscy wydawali, że nie da się, wszystkim się wydawało, że nie da się nic zrobić, a to nagle się okazuje, że przepisy, które wprowadziliśmy, są skuteczne. Sąd Najwyższy uznał, że także sprawiedliwość nawet po latach można przywrócić. Izba Dyscyplinarna to również kolejna rzecz, która nam się udała, bo po raz pierwszy udało się wyrzucić z zawodu sędziego, który kradł. To jest co prawda niesamowite, że po 30 latach trzeciej RP dopiero teraz się udaje taką instytucję stworzyć, która wyrzuca sędziego, który kradnie, no ale no niestety, póki tej izby nie było, no to na przykład wszyscy widzieli sędziego, nawet nagrany został, jak kradnie, no i co zrobiła kasta sądowa? No oczywiście go uniewinniła, dlatego no jakby to są rzeczy, które realnie się udały, to znaczy Sąd Najwyższy, skarga nadzwyczajna, izba dyscyplinarna, wprowadzenie jawności majątku, wprowadziliśmy przepisy skutecznie dotyczące tego, że sędziego można użyć kary za przewlekłość w postępowaniu, nowe zmiany ustrojowe, czyli KPK, również duża nowela prawa cywilnego wchodzi w życie, która przyspieszy wiele postępowań. Dlatego my wiele robimy, ale oczywiście jakby no, nie ukrywajmy. Znaczy, to jest tak, że wiele w wymiarze sprawiedliwości czy w sądownictwie zależy od ludzi, którzy orzekają. No i tu jest jakby duży problem, ale liczymy na to, że jeżeli obywatele nam zaufają jeszcze raz, to jeżeli utrzymamy dużą legitymację, to doprowadzimy tę reformę do końca, ale musimy dać dużą legitymację zarówno w wyborach europejskich, gdzie będziemy mieć silną reprezentację w Europie, gdzie będziemy przedstawiać nasze racje, jak i potem w wyborach krajowych. To jest naprawdę walka o wszystko, dlatego jeszcze raz wszystkich proszę, żeby poszli głosować i żeby nie dali się zwieść tym różnym sztuczkom PR-owym, bo prawdziwe clue sprawy to jest, dotyczy tego, czy Polska będzie silnym, czy Polska będzie słabym państwem i te wybory po prostu o tym, w tych wyborach będziemy o tym decydowali. Czy Grzegorz Schetyna, Gazeta Wyborcza, Róża Thun, von Hohenstein i tak dalej, czy wszyscy będą się w niedzielę cieszyć, bo jeżeli podzielimy nasze głosy i jeżeli nie pójdziemy głosować, to oni mogą się cieszyć, czy jednak będzie się cieszyła patriotyczna Polska.
Panie ministrze, a kwestia komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji, to są skuteczne działania, czy widzimy jakiś zysk dla obywatela, zysk dla państwa, czy tylko takie boksowanie się na komisji?
To oczywiście no, zyski są dwie części pracy naszej komisji. Jedna część to jest część śledcza, i druga część to jest ta część wykonawcza. Jeśli chodzi o część śledczą, to tutaj jakby to z tego już chyba nawet przedstawiciele mainstreamu nie podważają. Tutaj jest jakby dorobek pracy jest gigantyczny. To znaczy nam udało się odkryć takie afery, udokumentować, bo prawie nikt z tym nie dyskutuje. Na podstawie naszej pracy skierowano nawet akty oskarżenia wobec grup przestępczych. One są już tam gdzieś świetnie udokumentowane. Komisja znalazła na przykład dowody, których nikt nie potrafił znaleźć w Polsce od 30 lat. Kluczowe dokumenty w wielu sprawach. Dlatego no to jakby ten dorobek śledczy jest niepodważalny. Jeżeli chodzi o tą część wykonawczą, to od kiedy działa nasza komisja, to warszawski ratusz po prostu przestał oddawać masowo nieruchomości różnym dziwnym ludziom, czy też nieboszczykom. I to jest kolejny jakby efekt działalności naszej pracy. Natomiast jest jeszcze ta część związana z decyzjami, które potem stawiają pod do sądów. No i tu jest największy problem, no bo sądy niestety stają często w ocen wielu ludzi po stronie mafii reprywatyzacyjnej. Dalej niestety no skandaliczny wyrok z wczoraj, gdzie sędziowie w Warszawie z USA uznali, że można oddawać nieruchomość na osobę, która nie żyje od 140 lat. No po prostu oni sobie kpiny robią z państwa prawa, dlatego musimy dokończyć reformę sądownictwa.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dziękujemy za konkrety. No to życzmy sobie, by Polska była Polską, byśmy też potrafili dobrze reprezentować siebie, reprezentować dobrze, bo każdy głos ma znaczenie, jak mówił pan prezydent w orędziu do nas.
To prawda, ojcze. Dziękuję uprzejmie i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, też przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji.